Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Z nami jest Borys.
Dzień dobry.
Ja jestem Rok. Proszę Państwa, tak na początek, tytułem wstępu, to nie pierwszy raz. Tutaj jesteśmy dzisiaj i nagrywamy ten podcast. Przed chwilą Borysowi prądu zabrakło, skończył się, żeśmy chyba za długo gadali albo
na,
coś.
Gdzie tam, gadaliśmy 20 minut, a prąd wyłączyli mi na ponad godzinę i to sprawdziłem. Mhm. Mam zapłacone rachunki.
No nie wiesz co, ja podejrzewam, że skoro tak wyłączyli ten prąd o równej godzinie i włączyli o równej, no to może była zaplanowana jakaś akcja, no, tak większa.
Mniej więcej powiedziałem, ale całe osiedle nie miało prądu. Zauważyłem po wzmożonej aktywności sąsiadów na balkonach i na zewnętrzu, więc...
Ale proszę Państwa, pocieszające jest to, ja zawsze mam takie doświadczenie, za każdym razem jak muszę coś nagrywać drugi raz, to za drugim razem wygląda to lepiej niż za pierwszym, więc zawsze się pocieszam tą myślą, chociaż mam wrażenie, że miałem takie cudowne flow, jak opowiadałem o tym temacie. Normalnie w takich warunkach pytam Borysa, co tam u niego słuchać, ale już wiem, to powiem Państwu pokrótce.
Ale ja powiem, ja chcę powiedzieć, ponieważ piję teraz herbatę bez prądu, wyłącz mikrofon. Piję herbatę bez prądu, to jest herbata, którą zrobiłem, odpaliłem, mam taki palnik na gaz, więc wyjąłem go, bo jak już godzinę prawie nie było prądu, no to napiję się ciepłej herbatki. Teraz pora wszystkim innym domownikom udowodnić, że zakup nie jest taki głupi, jak mógłby się wydawać, więc odpaliłem ten taki palnik na gaz, zrobiłem i w momencie, kiedy podpaliłem zapalniczką, płomień gazu, to włączyli mi prąd.
O Boże, to musiałeś mieć takie wrażenie, że żeś w ten sposób uruchomił wszystkie te elektryczności.
No, ale i tak dobrze. Zrobiłem sobie tą herbatkę na gazie, więc...
Dobrze, dobrze. No to no
więc,
dobrze.
Jeszcze... ponawiam mój żart, to jest herbatka bez prądu.
No to chciałem powiedzieć jeszcze, że oprócz tego to Borys także znowu zrobił chleb i jest z niego bardzo zadowolony. Dobrze streściłem?
Tak, potwierdzam. Nie, znaczy... Dwa zdania. Wreszcie udało mi się zrobić taki chleb bez błędów i powtórzyć to.
Aha, no dobrze.
Jestem zadowolony, po 3 miesiącach.
Ale do rzeczy, proszę Państwa, nim znowu prąd nam wyłączą, któremuś z nas, proszę Państwa, Borys opowie Państwu historię, natomiast tytułem wstępu powiem, że będziemy dzisiaj rozmawiali o podcastach, o podcaście Joe Rogana, bardzo popularnym zresztą podcaście. Borys, proszę Cię bardzo.
Joe Rogan przenosi się do Spotify, takie ogłoszenie nam niedawno zaprezentował i jego program, czyli Joe Rogan Experience, będzie dostępny na platformie od września, a do końca roku mają jego podcasty zniknąć z innych serwisów i platform. Nie znamy dokładnych warunków finansowych, ale Wall Street Journal napisał, że kontrakt może być na jakieś $100 milionów. Joe Rogan zapewnia, że umowa nie zmieni jego programu, nie będzie pracownikiem Spotify'a, po prostu Spotify jakby zakupił licencję. Więc wiemy jeszcze dodatkowo, że to jest wieloletnia umowa, nie mamy dokładnej informacji na ile lat, program dalej będzie dostępny za darmo, no ale wszystkie z YouTube'a na przykład, gdzie był chyba najpopularniejszy, znikną wszystkie odcinki. Giełda zareagowała bardzo entuzjastycznie, bo Spotify wzrosło jakieś 15%, a tylko przypomnę, że Spotify to jest największy serwis streamingowy dla muzyki, ma 271 milionów miesięcznie aktywnych użytkowników, z czego 124 miliony korzysta ze Spotify Premium, czyli płaci nas, też możecie znaleźć na Spotify.
Tak jest, proszę Państwa. I to dużo sobie na ten temat porozmawiamy o podcastach, porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda podejście Spotify do podcastów, ale zanim zaczniemy, to opowiem Państwu trochę o Joe Roganie, bo ja jestem jego fanem, może niewielkim, a może wielkim, zależy jak na to patrzeć, więc jestem jego fanem, ale powiem szczerze, że przez długi czas nie zdawałem sobie sprawy nawet z tego, że on prowadzi podcast. Prowadzi od 2009 roku, jest to podcast popularny. W zasadzie na YouTubie to jest najpopularniejszy podcast, co do tego nie mam wątpliwości.
To jest na pewno na świecie najpopularniejszy
podcast. Słuchaj, wygląda na to, że też jest na świecie, chociaż parę razy przeglądałem jakieś klasyfikacje tych podcastów i miałem wrażenie, że jego tam nie było, ale mniejsza z tym. Borys ma tutaj dokładniejsze dane i o tym opowiemy za chwilę. Natomiast ja przez wiele lat Joe Rogana postrzegałem przez stand-upy, bo to jest stand-uper bardzo znany zresztą i wiele sukcesów odniósł w tej materii. Moje ulubione jego stand-upy i dostępne są na Spotify'u, więc polecam Państwu bardzo serdecznie. To jest Shiny Happy Jihad, Talking Monkeys in Space, Rocky Mountain High i Trigger. Trigger z 2016 roku, przedostatni bodajże. Bardzo to jest sympatyczne, jak się tego słucha. On jest takim wielkim adwokatem legalnej marihuany, jak jeszcze nie było to wprowadzone w Stanach Zjednoczonych, dużo o tym mówił. Zresztą on o wielu rzeczach mówi, ale jego kariera jest strasznie rozległa. Ja dzisiaj sobie, wydawało mi się, że go znam dosyć dobrze, natomiast dzisiaj sobie zrobiłem przegląd tych rzeczy, w które on się angażował i tak naprawdę to, co wiedziałem, to jest wierzchołek góry lodowej. Ja go znam jako stand-upera, znam go jako komentatora UFC i znam go jako taką gwiazdę telewizyjną. On prowadził znany kiedyś program Fear Factor. Jeżeli byście nie kojarzyli, to był taki program, w którym ludzie musieli robić bardzo na początek niebezpieczne i nieprzyjemne rzeczy, na przykład wkładać rękę do akwarium z pająkami jadowitymi, a potem to się przerodziło w takie bardzo, takie, powiedziałbym, wręcz obrzydliwe czynności, których nie będę wymieniał. On bardzo często robił sobie z tego żarty i w zasadzie większość jego działań, większość rzeczy, które robił, służyły temu, by budować sobie materiał do stand-upów. I podcast też początkowo był taki. Te wszystkie rozmowy bardzo sprzyjały temu, żeby on potem te stand-upy z tego składał. Ale tak czy inaczej, ta poboczna jakby działalność sprawiła, że stał się najpopularniejszy. I powiem szczerze, że ja w zasadzie jego podcast znalazłem 2-3 lata temu i byłem zaskoczony, bo znałem go tylko ze stand-upów, a tymczasem ten podcast już był bardzo, bardzo popularny, ale w ostatnich latach stał się wyjątkowo mocno popularny i nie bez powodu Spotify go kupiło.
Ja tylko wspomnę, że miesięcznie Joe Rogan ma 190 milionów odsłuchań.
No bo więc bardzo dużo. Czy ja powiedziałem, że on był komentatorem UFC?
Tak.
No powiedziałem. No to,
ale nie
to,
rozwinąłeś
tego. Znaczy nadal jest. To w zasadzie, to, bo to też jest dosyć długa historia. On był sportowcem, uprawiał taekwondo, nawet tam w paru mistrzostwach wystąpił. Dosyć szybko skończył karierę, uznał, że tam można sobie głowę uszkodzić, jak cię za często kopią. Nawet tam były takie, nie wiem na ile to jest wiarygodne, ale że tam jakieś bóle głowy mu doskwierały, więc z tą karierą się rozstał. Ale został komentatorem i nie został tym komentatorem tak w zasadzie od razu, bo proponowano mu tą pozycję, on nie za bardzo chciał, ale w pewnym momencie zgodził się tym komentatorem zostać, komentował za darmo, a właściwie nie do końca za darmo, bo dostawał bilety na fajne miejscówki, gdzie tam ze znajomymi przychodzili, pili piwo i oglądali walki, ale ostatecznie spodobało mu się to na tyle, że został też komentatorem i tam też sporo nagród dostał za taką osobowość telewizyjną, więc to jest facet ze sporą liczbą dokonań, no i nie ma się co dziwić, że i w podcaście osiągnął tak dużo, chociaż zdecydowanie osiągnął więcej niż w innych dziedzinach, no bo teraz jest właściwie panem swojego własnego programu, no i sprzedaje się za 100 milionów dolarów dla Spotify.
I ważne, osiągnął troszkę więcej niż my.
No ale my jesteśmy na dobrej drodze, ale bo on ma 53 lata, ja mam 43, Borys ma jeszcze mniej.
37, więc ja tylko powiem, że bardzo, myślę, ciekawa informacja jest, że za Joe Roganem nie stoi żadna firma medialna, żaden konglomerat, więc jest to taki człowiek, który sam zapracował na swoją pozycję i sam zbudował jednak pewnego rodzaju twierdzę, czy no nie wiem, czy nazwać to imperium, ale taki no obecnie numer jeden podcastowy, to na pewno jest bardzo duże osiągnięcie.
No i tak właściwie też warto by, w związku z tym, że nie stoi z nim żadna firma, to nic nie wpływa na jego wypowiedzi. Ja opowiadałem o tym wiele razy, że zawsze mamy jakieś opinie, które są trochę, jakby zawsze nasze opinie są poddawane jakiejś obróbce, naszej własnej, więc to zawsze należy brać pod uwagę, natomiast to, co się dzieje w tym programie, jest takie dosyć prawdziwe, te wywiady są dosłowne i trudno tam się doszukiwać jakichkolwiek manipulacji, bo te podcasty są realizowane na żywo, potem można sobie je oczywiście obejrzeć i odsłuchać, ale tam nie ma miejsca na manipulacje, więc goście, kiedy tam przychodzą, a przychodzą politycy, przychodzą aktorzy, przychodzą inni stand-uperzy, co też czyni, ja uwielbiam w ogóle kiedy jego gościem jest Bill Burr, oni się fantastycznie rozumieją, tam są takie 3-godzinne rozmowy i jest non-stop śmiechu z tego wynika, jeśli można tak powiedzieć. Więc to są takie bardzo, bardzo prawdziwe i to chyba też jest powód, dla którego ten podcast i w ogóle podcasty są dosyć interesujące, no bo nie ma tam żadnej okazji, żeby zmanipulować, poza takimi właśnie osobistymi wpływami, które mogą się przydarzyć, i mówię tylko to pro forma, bo wcale nie uważam, żeby tam jakieś manipulacje miały miejsce.
Okej, ale wróćmy do zakupów. W zeszłym roku Spotify kupiło Gimleta za 195 milionów dolarów. To jest sieć produkująca podcasty, głównie takie narracyjne. Anchora za 154 miliony dolarów. To jest darmowa platforma do tworzenia i hostowania podcastów. Kupili The Ringer, czyli sieć podcastów sportowych, za 196 milionów. Parcast za 55 milionów. To jest sieć produkująca podcasty takie true crime i historyczne, no ale tam nie tylko. To oczywiście są kwoty takie orientacyjne, ponieważ nie mamy jakby dokładnych danych. W tym roku też Spotify wprowadziło testowo podcasty wideo i wydaje mi się ciekawe, że po 13 latach wychodzi na prostą Spotify i zaczyna już regularnie zarabiać na swojej działalności. Problemem do tej pory wśród, jakby, jeżeli ktoś miał swój podcast na Spotify, było to, że tam nie było żadnego systemu monetyzacji systemowego, czyli Spotify w ogóle się tym nie zajmował. To jest oczywiście bardzo duży problem, no bo i tak pojawiały się w podcastach reklamy na Spotify'u. No na przykład my mieliśmy, zresztą mamy z Pilsnerem Urquellem, no to, to się pojawia na Spotify, Spotify oczywiście nic z tego nie ma, bo i jak, więc lepiej mieć jakiś swój system, żeby monetyzować i zarabiać na tych podcastach, ale też na pewno system monetyzacji przyciąga twórców do danej platformy i sprawia, że ich twory mogą się dzięki tej kasie rozwijać. To się zmieniło teraz. W styczniu Spotify ogłosił, że wprowadza podcast ads, czyli system takich targetowanych reklam, które będą serwowane na podstawie danych użytkownika, takich jak wiek, płeć, to z jakiego urządzenia korzysta, w jaki sposób słucha. Zapewne będą tam takie bardziej wrażliwe dane, które Spotify o nas zbiera, to jakiej muzyki słuchamy, jakie tematy podcastów na przykład wybieramy. Myślę, że też ma dokładne takie informacje, kiedy w złości wyłączymy podcast albo kiedy, wiesz, kiedy odtworzymy go sobie jeszcze raz. Więc tam jest dużo, dużo informacji. No i dzięki temu Spotify staje się pierwszym kompleksowym systemem podcastów. To jest bardzo ważne, bo do tej pory czegoś takiego nie było. Znaczy, to jest wielka platforma do odsłuchu, darmowa platforma dla twórców, sieć reklamowa, sprzedaż taka sprzedająca reklamę u siebie, może nie tylko u siebie, no nie wiadomo jak to będzie, ma studia produkcyjne, no i teraz pojawiła się taka no największa gwiazda, która ma napędzać słuchaczy do instalacji Spotify'a.
Tak jest. No, ja założę się, że no, na pewno jest duża grupa tych widzów i słuchaczy Joe Rogana. O nich też sobie za chwilę pogadamy. Zważywszy na to, że dopiero teraz Spotify osiąga zyski, to zabawne są te inwestycje, które poczynili w podcasty. No bo skąd mieli kasę? No, musieli gdzieś coś tam zarobić.
No, od inwestorów, wcześniej. No jakby.
Ale ciekawostką jest to i pewne kontrowersje wzbudza gdzieś to w świecie muzyki, że tak dużo Spotify inwestuje w podcasty, natomiast w muzyków oni specjalnie nie inwestują. Tam nie ma jakichś tam super ekskluzywnych umów, że takiś muzyk będzie występował tylko i wyłącznie na Spotify'u, albo jego muzyka będzie tylko dostępna tutaj. Więc to jest coś, co wzbudza pewne kontrowersje, chociaż nas to niespecjalnie interesuje, bo to bardziej dotyczy świata muzyki, a tam w te informacje się nie zagłębiałem, ale
ale wiesz co, ale może będzie w przyszłości i nas też dotyczyć. Nie wiadomo, jak te systemy monetyzacyjne podcastów Jak się zmienią, bo chciałem powiedzieć, że podcasty te z reklamami, te reklamy będą się również pokazywać użytkownikom premium, czyli tym, którzy płacą. Co ja dzisiaj z tym językiem? Nie wiem. Więc zobaczymy, jak to będzie. Muzycy mają obecnie tak, że mają jakiś tam promil, procent, centa za odsłuchanie piosenki. No ja uważam, że w ogóle ten system dzielenia się zyskami od odsłuchania jest niezwykle niesprawiedliwy, ponieważ nie... Już kiedyś o tym mówiłem, że moim zdaniem dużo bardziej sensowny, przede wszystkim dla twórców, to powinno być rozdysponowywanie mojej wpłaty do Spotify wedle tego, co ja słucham. Czyli na przykład, nawet jak Spotify, nie wiem, no powiedzmy, że będzie brał więcej niż te 30%, czy nawet jak weźmy sobie 50, czyli ja płacę 20 zł, 10 zł idzie do Spotify'a, a 10 zł wedle tego, co w danym miesiącu słuchałem. Jeżeli słuchałem tylko jednej piosenki, to całe to 10 zł idzie do tego jednego artysty. Jeżeli przesłuchałem ich 5 tysięcy, to dzieli się to na 5 tysięcy i dzieli się to na danych artystów. Wydaje mi się, że to jest dużo, dużo bardziej sprawiedliwe, no ale możliwe, że jakby ten system rozliczania za odsłuch jest dla Spotify'a dużo bardziej zyskowny.
Myślę, że on nie tyle jest zyskowny, co przede wszystkim bardzo łatwy do zorganizowania, bo nie trzeba tam za bardzo się martwić o statystyki, tylko masz określoną kwotę i jakoś ją dzielisz.
Ale te statystyki już są. No przecież każdy takie podsumowanie, czego słuchał, ile słuchał, jak, więc to nie jest jakby problem. Po drugie, Spotify z statystykami stoi. Jest to firma, która bardzo mocno inwestuje w te systemy, które badają nas, te systemy automatycznych poleceń. No jakby, więc to nie jest problem techniczny, technologiczny.
Trudno to poddawać wątpliwość, z jakiegoś powodu tego nie robią, nie? Więc myślę, że o ile zbieranie statystyki jest łatwe, to przeliczanie tego na pieniądze nie tyle jest trudne technicznie, co być może jest dla nich jakoś tam jakimś tam twardszym orzechem do zgryzienia, niż mogłoby się wydawać. Ale wracając do Joe Rogana, to w ogóle ciekawy komunikat, ten, który on nagrał, to jest tam 60-sekundowy, on się pojawił na YouTubie i to jest jakby jego pierwszy odcinek tego podcastu na Spotify. I on mówi, że jakby jego materiały będą się pojawiały do końca roku jeszcze na YouTubie, natomiast potem znikną i pojawią się na Spotify'u włącznie z wideo. Ponieważ Spotify także zaczyna się interesować wyświetlaniem wideo. Ja jakby trudno to zrozumieć wprost i tak poczytałem w różnych tam zachodnich periodykach na ten temat i w zasadzie cytują tylko Rogana, natomiast nikt nie rozwija tej myśli z wideo. I zaczyna mi się wydawać, że te podcasty w formie wideo trafią właśnie na Spotify'a. Że one będą już wyświetlane nie tylko jako nagranie audio, ale też jako wideo i że to Joe Rogan powiedział w tym swoim komunikacie.
Trochę mnie tutaj zagiąłeś, ponieważ 5 minut temu powiedziałem, że w tym roku Spotify wprowadził testowo podcasty wideo.
A, no to zagiąłem cię, czy potwierdziłem twoje słowa?
No potwierdziłeś, ale tak jakby, bo no to już to jest, od jakiegoś czasu istnieje.
Tak. W tym sensie, że wszyscy spodziewając się Joe Rogana na Spotify'u raczej myślą o audio. Natomiast ja miałem takie, bo to jest też rzecz, o której chciałem porozmawiać, o tym, jak ludzie reagują, jego widzowie na YouTubie, jak reagują na to, że się przenosi na Spotify, jakie są powody, jakie stoją za tym powody, bo oczywiście to jest fantastyczna umowa. Jeżeli ta kwota, którą Wall Street Journal podał, jest chociażby trochę zbliżona do prawdy, no to są ogromne pieniądze i trudno się mu dziwić. Natomiast to wywołuje określone reakcje. I o tym też można porozmawiać. I dla mnie takim pewnym problemem było to, że po pierwsze, kiedy on był na YouTubie, to był bardzo łatwo dla mnie dostępny, bo ja sobie wieczorkami siadam, wybieram, co chcę oglądać, sięgam albo po YouTube, albo po Netflixa, no i mam to wszystko, natomiast będę musiał teraz specjalnie odpalać Spotify'a, żeby go posłuchać, co nie jest wielkim wysiłkiem, ale zawsze tam trochę ludzi zniechęca. Natomiast to, co było dla mnie ważne, to możliwość oglądania go w trakcie rozmowy, oglądania jego rozmówców, bo tam dużo się dzieje także w tej warstwie wideo, być może pozornie tylko, no bo chodzi jednak o słowa i o rozmowę, ale ta warstwa wideo też jest fajna, tym bardziej, że on często ma takie skłonności do dyskutowania czegoś, co można pokazać na ekranie, jakiegoś wpisu na stronie, jakiegoś zdjęcia czy coś i to jest zawsze okej, chociaż i tak bardzo dużo słuchałem w zasadzie w wersji audio tylko i wyłącznie. Natomiast jego widzowie reagują, tak tam się chyba społeczność podzieliła pół na pół. Niektórzy mają takie przekonanie, że trochę się wykazał nielojalnością, że trochę zdradził tych stałych widzów, którzy z nim jakby budowali ten kanał. Natomiast Joe Rogan chyba wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, że nie do końca przepada za YouTube'em.
Oj, wielokrotnie.
To znaczy, że po pierwsze, To jest taki problem, że to jest też problem, który my trochę dostrzegamy, że czasami odnosimy wrażenie, i Joe Rogan to zdaje się potwierdzą, że w zależności od tego, jaki jest temat i czy on jest bardziej kontrowersyjny, czy mniej kontrowersyjny, czy idzie bardziej po prawej stronie, czy po lewej stronie, no to te algorytmy potrafią gdzieś tam przyciąć trochę zasięgi. I to jest coś, z czym my się spotykamy, i w zasadzie trudno powiedzieć, czy to jest na pewno tak, czy to jest tylko nasze wrażenie, czy bo zawsze, za każdym razem, kiedy jest trochę mniejszy zasięg, to człowiek sobie próbuje jakoś to uzasadnić, ale wiele wskazuje na to, że YouTube trochę manewruje tym, jak materiał wychodzi z kanału, dokąd dociera, jak długo dociera, więc to są takie rzeczy, które Joe Rogan zgłaszał, ale druga rzecz, o której nie mówił na YouTubie, o której nie mówił podczas swoich podcastów, natomiast to jest słyszalne bardzo często na stand-upach, to, że on nie do końca przepada za sekcją komentarzy. Mimo że tam w tej sekcji komentarzy zgromadziła się taka dosyć fajna społeczność, i oni mówią, że tak najbardziej będzie im brakowało tych komentarzy właśnie, tej dyskusji, która tam się toczyła. Natomiast ja tak mam takie wrażenie, że z perspektywy twórcy to bardzo często zauważamy tylko te komentarze, które są dla nas niesmaczne, nieprzyjemne, i może on też tak postrzegał te sekcje komentarzy przez ten pryzmat, bo na Spotify'u komentarzy nie będzie, i muszę przyznać, że z paru punktów widzenia to jest dla twórcy wygodniejsze. Więc te dwie rzeczy. Po pierwsze, to, jak YouTube podchodzi do materiałów. Po drugie, to, jaka jest społeczność, która być może nie zawsze jest wygodna w odbiorze. Ale to, ten drugi argument prawie jestem pewny, ale to nie jest potwierdzony jakby w ramach podcastów przez Joe Rogana, tylko wynika z jakiejś jego dodatkowej działalności.
Ja tylko powiem, że na tym filmie, gdzie Joe Rogan ogłasza to przejście do Spotify, to nie jest na tym głównym kanale, tylko na Clips, który ma 4,5 miliona subskrypcji, jest milion wyświetleń, 39 tysięcy łapek w górę i 28 tysięcy łapek w dół. I oczywiście ja to rozumiem, bo to jest jakaś tam zmiana przyzwyczajeń, którą twórca wymusza na użytkowniku. Z drugiej strony zasady zostają te same, czyli cały czas program jest do obejrzenia i do usłyszenia, przy czym jeszcze nie wiemy, jak to wideo będzie wyglądać, czy będzie to też na przykład na aplikacji webowej dostępne, czy będzie dostępne dla aplikacji na desktopy, bo wiemy na pewno, że będzie dostępne na telefony. Więc sobie zobaczymy. Ja mam już, jak rozmawialiśmy przy tych przejściach przy streamerach, no to ja mówię, że ja nie zmieniam zdania, znaczy uważam, że takie przejścia, że twórca robi co chce i nie ma tutaj wpływu, ponieważ jeżeli zostaje na tych samych warunkach, przy streamerach to jest trochę inna historia, bo tamte platformy się dosyć mocno różnią. W tym momencie, kiedy on i tak był bardzo mocno aktywny na platformach podcastowych, to ta ekskluzywność w Spotify'u, w najpopularniejszej aplikacji, w aplikacji, która jest dobrze zrobiona, i ona tam parę od tego wprowadzenia tych podcastów parę rzeczy się pozmieniało, i ja nawet teraz sobie, bo ostatnio odkąd jest lockdown, to mało korzystam ze Spotify na telefonie, raczej na komputerze po prostu, więc sobie posiedziałem trochę, popatrzyłem, jak to wygląda z tymi podcastami, jest okej, nie ma tam jakichś takich rzeczy, które bym, nie wiem, potrzebował nagle i nie ma jakiejś funkcji. Wszystko raczej jest, sprawnie to działa, dobrze to wygląda, więc myślę, że tutaj nie ma jakiejś takiej realnej straty dla widzów, poza niestety przyzwyczajeniami, a jak wiemy, te przyzwyczajenia, i jak wiemy po przejściu na przykład Ninja do Mixera czy innych streamerów, te przyzwyczajenia mogą być trochę ważniejsze od samej gwiazdy.
Tak jest, to jest prawda. Ja w ogóle takie mam wrażenie, jakby na pewno nie straci cały program na tym wszystkim, na pewno nie stracą widzowie, jeśli będą gotowi się przemieszczać między platformami, to jest kwestia tej wygody. Natomiast jestem prawie pewien, że zasięgi Joe Rogana spadną. Nie dlatego, że tam, właśnie jak powiedziałem, jego program będzie inny, tylko dlatego, ja osobiście mam taki styl oglądania tych rzeczy, że właśnie przeglądam sobie internet i przeglądam sobie YouTube'a, a jako że często Joe Rogana oglądam, to często też dostaję propozycje, no i wracam do tego, i to właściwie się takie, tak zapętla się. I jestem jestem pewny, że wiele osób ogląda jego klipy na przykład w ten sposób, dostając je przypadkowo jako taki dodatkowy materiał przy luźnym przeglądaniu internetu. Poza tym on też jest tak, że on do swoich programów zaprasza nie tylko polityków, aktorów, czy tam na przykład psychologów, ale też takie osobowości internetowe, które w internecie są znane. Jak Jordan Peterson to jest w zasadzie psycholog kliniczny, ale on gdzieś w internecie zasłynął i jakby jeżeli on się pojawia w internecie, pojawia się na YouTubie, to natychmiast masowo także gromadzą się ludzie wokół niego, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia. Czy na przykład Marcus Brownlee, czyli ten facet od technologii, też był u Joe Rogana, no i też oczywiście to skupiło uwagę bardzo mocno jego widzów. Jeżeli się pojawi na Spotify, też pewnie wzbudzi to zainteresowanie, natomiast nie takie. YouTube to jest takie narzędzie, które jednak trochę poszerza dotarcie. Nie? Nie można powiedzieć, że Spotify ma mało odbiorców. Ma oczywiście bardzo dużo odbiorców, ale myślę, że wielu z nich jest takich, że po prostu słucha sobie muzyki, dobiera sobie nową muzykę. Nie zawsze muszą być zainteresowani takimi treściami, jakie Joe Rogan ma do zaoferowania. Oby z czasem to się robiło coraz bardziej popularne. Spotify idzie w to finansowo, więc pewnie też będzie reklamował mocno te treści. Natomiast wydaje mi się, że dużo ciekawsze rozwiązanie byłoby takie, gdyby Joe Rogan został na YouTubie, ale jednak pojawił się także na Spotify'u. No bo Spotify nadal będzie go promował, nadal, bo to jakby...
Nie po to Spotify płaci 100 milionów.
No oczywiście, że to jest gigantyczne pieniądze są, że im zależy na tej ekskluzywności, ale zastanawiam się, czy to... Bo jest też taka opcja, o tym to też nie zostało wprost powiedziane, bo jeżeli klipy z jego materiałów pozostaną na YouTubie, no to będzie tam jakieś takie sprzężenie zwrotne. To znaczy ludzie, którzy zobaczą klip, mogą mieć ochotę zajrzeć na Spotify, żeby obejrzeć cały długi podcast. Mhm. Bo jednak YouTube, niezależnie od tego, co się robi poza YouTube'em, potrafi być fantastyczną taką platformą reklamującą naszą działalność.
Nie? Ja tylko...
Dlatego YouTuberzy mówią czasami o swoich streamach i o różnych innych działalnościach, bo to się jakoś zazębia.
Tak, nie? Ja tylko jedną uwagę a propos tych klipów. To nie są takie klipy jak na Twitchu na przykład, gdzie masz tam 20 sekund. To są takie odcinki, które mają... Najczęściej to jest około 12-10 minut, ale mają po pół godziny, po 34 minuty. Bo tutaj sobie patrzę, to powiedziałem 34. Często z jednego gościa jest kilka tych klipów po parę albo paręnaście minut. Więc one są wartościowe i tam właśnie ma być ten cały jakby to ta esencja cała.
Tak. Ona jest bardzo atrakcyjna. To jest tak, że faktycznie te rozmowy potrafią mieć po 2-3 godziny, czasami nawet więcej. I one z reguły są interesujące. Nie zawsze. Czasami są takie osoby, które potrafią opowiadać różne historie, nie do końca takie wciągające, ale zdarzają się takie 30-minutowe, które są esencją jakby całej wizyty tego gościa w studiu i ta esencja trafia na kanał na YouTubie i ona wzbudza zainteresowanie. Ja też mam takie poczucie, że w zasadzie jako taki wieloletni widz i trochę fan Joe Rogana powinienem oglądać takie dłuższe materiały, ale nie zawsze mam na to czas. Natomiast te krótsze zawsze mi sprawiają dużo przyjemności i mam nadzieję, że one pozostaną i że będą tak łatwo dostępne. Nie? No bo YouTube jednak zapewnia tą łatwą dostępność, jeżeli się przegląda w naturalny sposób ten serwis. No zobaczymy, jak to będzie, czy na Spotify'u będą skrócone też takie... To chyba to by trochę się zagubiło.
Nie, chyba na Spotify'u się nie sądzę. A może zrobią drugi kanał. Zobaczymy od września, ale możemy sobie porozmawiać, czy rzeczywiście on może stracić, a może docelowo może zyskać.
Okay.
Według raportu Edison Research i Nielsena, to was podlinkujemy was do tych raportów, 70% Amerykanów, i to są nowiutkie, to są z tego kwartału, 70% Amerykanów słyszało o podcastach, zna ten termin. To jest bardzo dużo. 32% Amerykanów słucha podcastów w każdym miesiącu. Z czego w przedziale wiekowym 12-24 lata to jest 40%, 25-54 to jest 39%, a plus 55 to jest 17%. Więc widać, że to jest jakby coś takie new big things. I to jest taka rzecz, która cały czas rośnie i jeszcze będzie, wydaje mi się, dosyć mocno rosła. Kolejna rzecz to jest, gdzie słuchamy tych podcastów. I tu ja byłem trochę zdziwiony, ponieważ 49% użytkowników słucha podcastów w domu.
No, zaskakujące, ale to...
22% słucha podczas jazdy, 11% w pracy, tych szanuję najbardziej. I 4% w komunikacji publicznej. Około 4% też ci, którzy uprawiają sporty. I wydaje mi się, że to będzie mocno rosło, ponieważ podcast jest idealną rzeczą do jako medium towarzyszące, czyli na przykład jedziesz gdzieś do pracy, do szkoły, gotujesz w domu, sprzątasz, właśnie ćwiczysz. No to są takie rzeczy, które mogą być nudne, nie chce ci się, no ale jak masz takiego super towarzysza jak Joe Rogan, to może ci się nawet będzie gotowało te 3 godziny przyjemnie.
Tak, tak, to jest prawda, bo to, że 40% ludzi, o ile dobrze zapamiętałem tę statystykę, którą podawałeś, odsłuchuje podcasty w domu.
49.
To nie jest tak, że oni siadają w fotelach i teraz będziemy całą rodziną słuchali podcastu, nie? To chyba dokładnie jest to, że na przykład wyciągają rzeczy ze zmywarki, albo myją naczynia, albo gotują i w tym czasie sobie słuchają. Ja też bardzo często właśnie przy takich czynnościach, które są bardzo nużące, lubię sobie odpalić albo muzykę, albo jakiś podcast i posłuchać. Nas też zresztą widzowie pisują, że i słuchacze, że podczas właśnie takich domowych czynności często jesteśmy. Ale zważywszy na statystyki, to chyba najwięcej nas osób słucha jadąc rano do pracy. Więc kiedy kwarantanna przyszła, to mieliśmy trochę słabszy okres, bo nie można było do pracy rano wyjeżdżać i to było widać wyraźnie w statystykach. Więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy do pracy jadą. Dojedźcie zdrowo i szczęśliwie. A ci, którzy zmywają naczynia, no to żeby wam nic nie wypadło, nie? Oczywiście.
Żeby,
też pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Czyste te naczynia były, a nie... Słuchaj, 80% słuchaczy podcastów słucha całego odcinka do końca.
Tak, tak, to też widać.
To jest w ogóle fenomen. No. Ja pamiętam, jak robiliśmy chyba Allegro, T-Mobile jak robiliśmy, bo jak robiliśmy Allegro, nie byliśmy na platformach podcastowych, jak robiliśmy T-Mobile kampanię, to ja podsyłałem Tomkowi z LiveTube'a statystyki. I on nie mógł wierzyć w to, że na Spotify'u my mamy, tam jakieś było 83%. To tak, był tak, odcinek godzinny.
83% to znaczy, że 83% słuchaczy dotrwało do samego końca, jakby obejrzało cały odcinek od początku do końca.
Tak, co na YouTubie jest nierealne po prostu.
Tak, tak.
Na YouTubie to tak jak masz przy krótkich filmach, bo ciężko mi porównać, nie znam statystyk takich długich filmów jak nasze, ani podcastów na YouTubie, ale tak jak masz w okolicach 30-40%, to jest super.
Tak, tak.
To jest bardzo dobry wynik.
Skupienie uwagi odbiorców YouTube'a jest zdecydowanie krótsze niż na Spotify'u, ale też się inaczej podchodzi do tego, bo na YouTubie odpalasz film i oglądasz, póki masz czas, a potem jak się zajmujesz innymi rzeczami, to gdzieś ci to z reguły znika. Wygodniejszy jest Spotify pod tym względem, jeżeli oglądasz gdzieś tam totalnie zajmując się innymi rzeczami. Więc YouTube to jest rzecz normalna i ja się już dawno przyzwyczaiłem do tego, że tam te oglądalności spadają, ale muszę przyznać, że też jak pierwszy raz zobaczyłem statystyki na Spotify'u, to byłem w ciężkim szoku, bo człowiek jest przyzwyczajony do takich gwałtownych spadków gdzieś tam przy końcu, a tymczasem Spotify...
Tam tylko na końcu jest, taki malutki spadek, tak, na samym końcu po prostu odcinka, ale jak chcecie zobaczyć nasze statystyki, to ja co miesiąc wrzucam statystyki na naszą grupę Rogi Borys, a nawet ostatnio na Twittera wrzucałem całe nasze podsumowanie roczne, bo niedawno mieliśmy roczek nam, odkąd pojawiliśmy się na Spotify'u. Ale to jest ciekawe, w tym raporcie jest ciekawe zdanie, znaczy słuchacze podcastów częściej subskrybują Netflixa lub Amazon Prime. I też tam jest taka, te sugerują twórcy, że oznacza, że znaczy oni są przede wszystkim mniejszymi miłośnikami reklam, ale też dzięki temu nie są narażeni na reklamy, czyli to jest klient, który woli zapłacić niż mieć reklamy, co dla Spotify'a wydaje się być
dobrym rozwiązaniem.
Tak, dobrym, bo być może część użytkowników, którzy przejdą za Joe Roganem, po prostu zapłaci abonament. To nie jest tak jak w Twitchu, czy w Mixerze, czy w Facebooku, że to musi się jakoś tam spinać z reklamami. Tu masz taki subskrypcyjny model, który wydaje się być bardzo, bardzo fair, więc realnie Spotify, który sprowadza coraz więcej podcasterów i robi siebie takim pierwszym graczem na tym rynku, no to walczy o klientów, którzy realnie będą płacić.
Tak jest, pomyślałem sobie, że to źle, żeśmy wyszli na Spotify, bo może by nas kupili teraz na ekskluzywność. Ale nie, nie, żartuję oczywiście. Ja jestem zaskoczony, że to się tak odbyło. Że w ogóle ja jestem zaskoczony, że Joe Rogan nie był na Spotify od początku, bo z reguły ludzie, którzy robią podcasty, to chcą być w kilku miejscach jednocześnie. On to jakby trzymał się z daleka od Spotify'a. Oczywiście pewnie nie wiedział, że tak się ten rynek rozwinie, nie? Ale to wygląda totalnie, jakby planował jakieś takie, duże przejście.
On miał, no bo Spotify jakby, ciężko mi to wyjaśnić, ale chodzi o to, że Joe Rogan miał swój serwer RSS, gdzie po prostu miał podcasty. I on udostępniał jakby link do swojego serwisu wszystkim tym, na przykład nie, Podbean, albo czy inne takie agregatory podcastów i on miał pełną kontrolę nad tym, znaczy on miał wszystkie statystyki, wszystko jemu naliczało i miał dużą niezależność. Wchodząc do Spotify'a już nie kręci ci się licznik odsłuchań czy pobrań na twoim podcaście, tylko to jest Spotify'a.
Jasne.
Ja też, żeby wyciągnąć statystyki ze Spotify'a, to muszę je wyciągać ze Spotify'a, a nie po prostu z naszego RSS-a, które jesteśmy akurat u Lektona, ale to tak tylko z boku. No. Ale jeżeli chcemy sobie powiedzieć, nie ma trochę takich badań porównujących platformy, więc ja może powiem wam, jak wyglądała u nas słuchalność, czy odtwarzalność, czy jak to nazwać. Nie wiem, jak to nazwać, bo to jest mieszane w tym momencie, nie? Bo to jest i słuchalność, i viewsy, czy tam odtworzenia, czy jak to się nazywa, obejrzenia. W grudzień był normalnym miesiącem, bardzo dobrym, więc lepiej się chwalić lepszymi wynikami niż gorszymi. W grudniu na Spotify mieliśmy 283 tysiące odtworzeń. Grudzień 2019. Na YouTubie mieliśmy 1 051 000 odtworzeń. Ale za to na reszcie podcastów mieliśmy 81 tysięcy.
Okay.
Czyli zobacz, jeżeli sobie porównasz Spotify do reszty podcastów,
no to tak, bije na
to
głowę.
To bije ich po prostu na głowę. To jest tam z 70%, tak myślę, że ma rynku, jak nie więcej. Ale najciekawsze jest to, jaki wynik jest Apple Podcast, bo my mieliśmy na Apple Podcast wynik koło 1000. I możliwe, że to jest specyfika rynku, że to jest, że w Polsce słabo jest to popularne, że pewnie w Stanach to jest dużo gorzej, ale
dużo lepiej.
W Polsce, na przykład w ostatnich miesiącach, Apple Podcast wielu podcasterom praktycznie umarł. Znaczy, my teraz miesięcznie na Apple Podcast mamy 80 odsłuchań.
Aha, ojej.
Z 1000 spadliśmy na 80. Ale na innych podcastach nie. Znaczy, na innych platformach. Być może po prostu, nawet jak ktoś ma urządzenie Apple, to i tak sobie tam instaluje Spotify'a i ten Spotify pożera to. No bo po co ci dwie aplikacje? Na jednej słuchasz muzyki, a na drugiej tylko podcastów. Jak możesz mieć wszystko w jednym? Bach, Spotify to ogarnia, więc po prostu to robią. Zastanawiam się, gdzie będzie odgrywać się ta największa wojna, bo tak jak można mówić, że jest Spotify i reszta, tylko ta reszta jest nieogarnięta, nie ma takiego zaplecza, nie ma tylu użytkowników, nie ma chyba pomysłu na siebie za bardzo, tak mi się wydaje, te platformy podcastowe. I tak doszedłem do wniosku, że w walce o podcasty to będzie Spotify versus YouTube, bo tak, YouTube przede wszystkim ma wszystkie praktycznie te same funkcje, czyli tylko, że jeżeli wykupisz premium, tak to się nazywa, YouTube Premium, możesz sobie odtwarzać filmy w tle. Możesz przyspieszać te filmy. Nie ma tutaj problemu. Więc zresztą, nawet jak nie masz YouTube Premium, no to mając jakąś tam, nie wiem, przeglądarkę albo YouTube Vans, możesz mieć te wszystkie funkcjonalności, nie płacąc. Więc jeżeli YouTube, bo jak wrzucasz film na YouTube'a, to masz tam taką opcję, czy ma być dostępne na YouTube Music tylko do odsłuchu. Ja do końca, chyba nie zaznaczam tego, chociaż nie pamiętam. Nie do końca wiem, bo czy on będzie to traktował jako muzykę, czy on będzie to traktował jako podcast. Jeżeli byłaby tam taki znaczek, że to jest podcast i wtedy na przykład na YouTube Music pojawiłaby się opcja podcasty, to też nie wiem, czy jest, przyznaję, teraz zacząłem o tym myśleć, no to może ta walka na pewnego rodzaju, ta technologiczna walka by się wyrównała, no bo w tym momencie, okej, YouTube to jest platforma wideo, ale Spotify jest dużo przyjemniejsze dla użytkowników audio.
To jest w ogóle, wiesz, bo oczywiście mówisz o tym, jak te podcasty mogłyby przejść taką ewolucję w kierunku audio na YouTubie, natomiast na Spotify odbywa się odwrotna ewolucja, że część podcastów staje się wideo i nagle ni stąd, ni zdowąd może się okazać, że Spotify i YouTube, oczywiście na innych zasadach, ale bardzo podobne zaspokajają potrzeby i bardzo podobnie nawet zaczynają wyglądać, nie? Zupełnie z innej strony to się wzięło. Ja też sporo się zastanawiam nad tymi podcastami, to jest oczywiście coś, co my robimy i ta, niestety w związku z tym, że jestem tak blisko tej sprawy, no to perspektywa się zaburza, nie? To im człowiek jest bliżej słonia, tym gorzej słonia widzi. Jakby rozumiecie, o co chodzi, nie? I ja zawsze się zastanawiam, bo podcasty to... Znaczy, skąd się wzięła popularność? Dlaczego tak nagle? Co się stało? Bo to jest taki format, który był bardzo specyficzny dla radia. Wydaje mi się, nie wiem... I z jakiegoś powodu radio trochę zrezygnowało z tego formatu, oddało pole podcasterom, dlatego, bo to jest nisza, która się zapełnia. Ludzie mają silną potrzebę, żeby podcasty słuchać, dlatego pojawiają się twórcy, którzy tą niszę wypełniają. Dzisiaj to już nie jest nisza, jeżeli się patrzy na ten wielki biznes. I w zasadzie, jeżeli by patrzeć na Spotify'a, bo oni jakby te wszystkie rzeczy, które dzisiaj, te wszystkie inwestycje, o których Borys dzisiaj opowiedział, no to można chyba spokojnie powiedzieć, że one przekraczyły $500 milionów. Na przestrzeni bardzo niedługiego okresu, bo Spotify, jako że dobrze kontroluje te swoje statystyki, doskonale widzi, jak gwałtowny musi być wzrost zainteresowania podcastami, jeżeli inwestują tak szybko i tak dużo, nie? To oni widzą, że to jest rynek, który będzie się jeszcze powiększał, co jest dla mnie sporym zaskoczeniem, oczywiście bardzo miłym.
No zobacz, oni na początku zrobili to w taki sposób, że otworzyli się na podcasty, ale nie hostowali ich tak hybrydowo. Ja nie wiem do końca, na jakiej zasadzie to działało, więc tam nie było jakichś specjalnych kosztów. Znaczy Spotify do tej pory opierał się na takich warunkach, że za każde odtworzenie muszą płacić artyście. No i w tym momencie dostają, teraz to jest chyba 1 000 000 podcastów, czy jakieś, po prostu jakieś niewiarygodne ilości. Teraz mają ogromną grupę twórców, którzy nie dostają pieniędzy za to, że są na ich platformie, ale mają też słuchaczy i mają dane, więc myślę, że oni po prostu ogarnęli sobie tą analitykę i w tej analityce i wyszło, że ta krzywa wzrostowa to się dopiero zaczyna.
No właśnie, to jest interesujące, zwłaszcza z naszej perspektywy. No cóż, czy żeśmy wyczerpali temat, panie Borysie?
Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy sobie w komentarzach, czy wyczerpamy.
Tak jest, oczywiście czekamy na komentarze. Po pierwsze, jakby oczywiście jesteśmy świadomi, że państwo słuchają podcastów, ale możemy być ciekawi, jak wielu i czy Joe Rogana w ogóle kojarzycie i czy zamierzacie się przenieść na Spotify'a. Jak wam się podoba w ogóle taka przeprowadzka, że totalnie się odcina od platformy, na której jakby zaczynał i teraz jest w zupełnie innym miejscu. No, znamy takie.
Dokładnie. A ja jeszcze nie kończę, bo jeszcze w sumie jednej rzeczy zapomniałem, a to jest krótka sprawa.
Dobrze.
Zapomnieliśmy zupełnie porozmawiać sobie o produkcji. Znaczy, produkcja podcastów jest ekstremalnie tania. Można ją robić tak naprawdę wszędzie, byleby to było jakieś pomieszczenie, chociaż są też podcasty na zewnątrz nagrywane. Podstawowy mikrofon. Jeżeli założymy, że komputer to nie jest koszt, ponieważ każdy jakiś komputer ma, do obróbki audio nie jest w ogóle potrzebny jakiś bydlak. Jasne. Więc koszt, który musisz jakby poświęcić na rozpoczęcie robienia podcastów, żeby to brzmiało jakokolwiek, to jest jakieś 250 zł. Nawet myślę, że mniej.
Okay.
Masz darmowe oprogramowanie, darmowy hosting, więc koszt produkcyjny jest prawie zerowy. I zobacz, my oczywiście wielokrotnie mówiliśmy, ile tam pieniędzy wydaliśmy, żeby kupić tam mikser, lepsze mikrofony, no a teraz przez ostatnie 3 miesiące robimy podcast z domu na sprzęcie, który nikt nie... Ja jedyne, co kupiłem, to ten statyw, ponieważ był za krótki ten mój stary. That what she said. I każdy może to robić. Może to robić w domu. Zobacz, że to jest forma, która oczywiście, niestety, w czasie pandemii trochę gorzej się słucha, ale za to można ją dalej na bardzo wysokim poziomie produkować.
Tak, tak, tak. To nie przeszkadza za bardzo.
Ja nie widzę problemu, na przykład, żeby zorganizować sobie, jeżeli ktoś myśli o jakiejś... fajnie mieć studio, wiesz. Super. Nawet takie profesjonalne, wiesz, tam, że ileś tych studiów masz, robisz, ogarniasz to podcasty, ale też ogromnym plusem jest to, że każdy może na naprawdę wysokim poziomie zrobić podcast w domu. Znaczy każdy, wiadomo, że nie każdy, no, ale no w sensie, tak, nie, w sensie tak, takim...
Wymaga wielu jak innych ktoś, rzeczy poza, tak, poza sprzętem, ale w kwestiach sprzętowych to każdy może to zrobić dosyć łatwo.
Tak, i wydaje mi się, że to może być no niezaprzeczalny atut. Atut, którego inne media nie mają. Żeby zrobić jakiś klip, nawet najprostszy wideo, no to już musisz mieć kamerę. To musisz to zmontować, jakoś to ogarnąć. Tutaj prosty montaż podcastu. Ja jeszcze czekam, aż podcasty wprowadzą automatyczne transkrypcje. To, co YouTube ma już w tym momencie.
Czyli napisy, tak?
Tak, tak, że będą dużo bardziej dostępne, ale to nie tylko chodzi o na przykład osoby, które są niesłyszące, ale na przykład o automatyczne tłumaczenie zagranicznych, obcojęzycznych podcastów. Bo to może być też, wiesz, to jest, przecież Google bardzo mocno pracuje nad tą technologią tłumaczenia na żywo, to już tam w tych słuchawkach jest, w YouTubie to też w pewnym sensie działa, Microsoft też ma swoją technologię, więc pewnie zaraz na przykład taka bariera językowa przy tych treściach zniknie. No, a u nas jeszcze to się nie rozpoczęło, a na świecie jest bardzo dużo, był taki ten taki super popularny podcast, serial się nazywał, wiesz, dużo jest takich reportaży, dużo jest takich treści narracyjnych, tak, opowieści, tak, które świetnie się sprawdzają, u nas to dopiero tak naprawdę czeka.
Tak jest, tam długa droga przed nami i przed Państwem, miejmy nadzieję również. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Tak. Nie, ja tylko serdecznie.
No, ja bardzo serdecznie. Do rychłego zobaczenia, proszę Państwa.
Trzymajcie się. Cześć.
Hej, hej.